Dzień dobry, witam Państwa i witam Krzysztofa Zielińskiego.
Witam Państwa.
Kulinarne pogaduchy, czyli rozmawiamy o ginących albo już zapomnianych zawodach związanych z żywnością. Okazją do ich przypomnienia jest odbywający się za 8 dni w niedzielę 20 lipca 23. Jarmark Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki w Pruchniku. Ginące zawody to profesje, których znaczenie i liczba stopniowo maleją, często w wyniku postępu technologicznego, automatyzacji, czasami także i zmian społecznych, po prostu są już, wydawać by się mogło, niepotrzebne. W przeszłości natomiast były kluczowe, obecnie wypierane są przez te nowe technologie. Jako przykład można wymieniać takie profesje jak kołodziej, zdun, rymarz, bednarz, introligator, tkacz, szmuklerz, dowiedzą się Państwo, kto to jest, dekarz, strzechacz. To jest synonim tej ostatniej profesji. Ale właśnie bardzo ciekawy temat, bo pewnie wielu z tych słów nie będziemy znać, o których nam dzisiaj, Krzysztofie, opowiesz.
Znaczy, powiedzmy sobie, Ewa, szczerze, my jeszcze większość z tych słów wyłapujemy. No, szmuklerz to oczywiście ten, który robi pasmanterię. Stary, XVII-wieczny.
Przygotowując
jeszcze
się do rozmowy, dopiero się dowiedziałam. Nie wiedziałam, kto to jest.
Natomiast nasze pokolenie jeszcze sobie z tym jakoś radzi. Natomiast mam świadomość tego, że właśnie nasze dzieci, zdecydowanie z tych nawet, co za chwilkę będę wymieniał, różnych zawodów, profesji, to tak połowę może poradziliby sobie. Te branże, można by powiedzieć, wydzieliłem tak, żeby łatwiej było te profesje jakoś tam określić i łatwiej je opisać. Pierwsza branża pod współczesną nazwą gastronomia, ale oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym terminem, powiedzmy, XVII-XVIII-wiecznym. Oberżysta. Mężczyzna, który prowadzi oberże, czyli dawny rodzaj gospody lub zajazdu, w którym po prostu podróżni mogli się zatrzymać, przenocować, posilić. Potocznie oberżysta bywa także nazywany karczmarzem. No to jeszcze gdzieś tam w literaturze to słowo znajdziemy, ale słowo oberżysta pochodzi z języka francuskiego, właśnie od wyrazu aubergiste, które oznacza gospodarza oberży, a z kolei oberża także od francuskiego auberge, oznaczającego gospodę lub właśnie zajazd. Zdecydowanie mniej chyba mamy do czynienia z takim wyrazem jak szynkarz. Nie zajmował się produkcją szynki, od razu to wyjaśnimy, a jedynie prowadzeniem lokalu, gdzie ją serwowano. W dawnych czasach szynk był miejscem, gdzie można było zarówno zjeść, jak i napić się po prostu alkoholu. Ale to już słowo austernik w języku staropolskim, to już jest rzeczywiście magia. Określenie osoby utrzymującej austerię, z włoskiego osterii, czyli karczma, zajazd lub oberża. Ale austeria w staropolszczyźnie to określenie karczmy o zdecydowanie wyższym standardzie niż taka klasyczna karczma, dobrze wyposażonej i oferującej bogaty asortyment zarówno jedzenia, jak i oczywiście napojów. Zazwyczaj była to solidna, obszerna budowla pełniąca funkcje gastronomiczne, ale także hotelowe i stajenne dla podróżnych. Stajenne to chodziło o to, żeby powóz, którym podróżowali, można było konie wstawić, napoić, oporządzić i po prostu się tym zająć.
Czyli luksusowe hotele.
Luksusowe, razem, tak, pięciogwiazdkowe.
Razem z parkingami, jakbyśmy dziś powiedzieli. Ale była też cała gama zawodów wytwarzających przedmioty, bez których żaden kucharz nie byłby w stanie sobie poradzić w swojej pracy. Dla kucharza też pracowali inni.
Dokładnie. No, najbardziej oczywisty to kotlarz. Przez analogię możemy się zorientować, że to był rzemieślnik zajmujący się obróbką metalu, głównie blachy, w celu wytworzenia kotłów, rondli i innych naczyń lub pojemników. Kolejna profesja, bednarz. To zajmował się wyrobem drewnianych naczyń klepkowych, takich jak beczki, kadzie, balie, cebrzyki, ale także maselniczki, konewki, wiadra zazwyczaj do przechowywania płynów lub produktów sypkich. Dawniej zawód ten był powszechny, a dziś już jest prawie, że właściwie rzemiosło zanikające. Powoli odradza się profesja garncarza. Z tą nazwą nie byłoby problemu, który zajmował się wyrobem naczyń, a także ich wypalaniem oczywiście i zdobieniem. Koniecznie też trzeba wspomnieć o łyżkarzu, który ręcznie zajmował się wytwarzaniem drewnianych łyżek, warząchwi i innych przedmiotów kuchennych. Stosunkowo dobrze daje sobie radę jeszcze zdun, czyli rzemieślnik specjalizujący się w budowie i naprawie pieców, kominków, a także innych urządzeń grzewczych, zwłaszcza pieców kaflowych. One w tej chwili przeżywają renesans. Bez dobrego zduna nie było dobrej kaflowej kuchni z metalowym blatem i fajerkami. Kto wie, co to są fajerki? Do transportu towarów do kuchni potrzebne były wozy, a ewentualnie taczki, a te bez koła nie pojechały, więc oczywiście profesja kołodzieja dawniej była bardzo ważna, trzeba to po prostu przyznać.
swoje specyficzne nazwy miały także profesje związane z wytwarzaniem napojów alkoholowych.
Tak, no teraz oczywiście jest to przemysł, ale kiedyś to było zdecydowanie rzemiosło. Mielcarz lub mielczarz to historyczne określenie osoby zajmującej się produkcją słodu, czyli bardziej popularna nazwa słodownika. Bez niego z kolei piwowar nie byłby w stanie zrobić, czyli ważyć dobrego piwa. Kiedyś, szczególnie chodzi to o XVIII wiek, istniał termin gorzelany, bardzo archaiczne określenie pracownika gorzelni, czyli zakładu produkującego alkohol, głównie wódkę, oczywiście metodą destylacji. Przekształciło się ono, czyli ten gorzelany, z czasem wyraz gorzelnik, to już chyba bardziej znane określenie, którym właśnie określało się pracowników, jak i właścicieli gorzelni. To jest też ciekawe. Obecne młode pokolenie zna jeszcze na pewno znaczenie słów młynarz i piekarz, chociaż sądzę, że właśnie ze słowami bartnik, przypominam, osoba zajmująca się barciami leśnymi, olejarz, wytwórca lub albo i sprzedawca oleju, a szczególnie kaszarz, czyli osoba, która wytwarzała i sprzedawała kaszę, no zdecydowanie mogliby już mieć ciut większe problemy.
Chociaż niektóre z tych zawodów powolutku odradzają się z racji takiego powrotu do natury, do ekologii, ale o tym później. Powiedzmy jeszcze o tym, jak mocno rozbudowane było słownictwo zawodów związanych z produkcją mięsa i jego przetworów.
Tu były duże pieniądze, bo powiedzmy sobie szczerze, byliśmy, jesteśmy społeczeństwem mięsożernym i tutaj rzeczywiście tych profesji jest o wiele więcej. No, najbardziej oczywiste i rozpoznawalne wydaje się dzisiaj słowo rzeźnik, czyli ten, który bije zwierzęta na sprzedaż mięsa. To cytat ze starych opisów. A przeglądając XVIII-wieczny materiał źródłowy w poszukiwaniu właśnie informacji dotyczących omawianej grupy rzemieślników, znalazłem trzy charakteryzujące ich określenia, mianowicie zarębacz, rzeźnik już wspomniany, oraz pochodzący z łaciny termin lanius. Definicji tych zawodów dostarczają nam oczywiście słowniki dawnej i współczesnej polszczyzny. Zarębacz, to jest cytat, rzeźnik jatkowy zajmujący się wyrębem mięsa dla kupujących. Z kolei rzeźnik, znany inaczej laniusem, to rzemieślnik, który zażyna w szlachtarniach, makabryczna nazwa, bydło i trudni się sprzedażą mięsa. Tu już taką ciekawostkę powiem właśnie, że zarębacz zarębuje woły, jałowice, cielęta, barany, skopy, owce, jagnięta, kozły, koźlęta, wieprze, świnie w celu pozyskania mięsa, aby ostatecznie móc je sprzedać jedynie w kramie rzeźniczym, czyli właśnie w jatce, bo tak to się kiedyś nazywało. Z czasem nastąpiła profesjonalizacja zawodów przerabiających mięso. W XVI-wiecznym Krakowie mogliśmy na przykład na rynku spotkać kiełbaśnika, czyli osobę, która samodzielnie robiła i sprzedawała wędliny. Zachowały się ryciny przedstawiające właśnie takich kiełbaśników, a gdy sława francuskich pasztetów dotarła do Polski około XVI wieku, najbogatsze polskie dwory zaczęły zatrudniać mistrzów sztuki kulinarnej, pasztetników. Przez długi czas ten fach właśnie uważano za oddzielną branżę. Pasztetników sowicie opłacano, a staropolskie pasztety były synonimem kulinarnego luksusu. Mówimy o tych profesjach właśnie w kontekście jarmarku sztuki ludowej Pruchnickie Sochaczki, który odbywa się, jak sama nazwa oczywiście wskazuje, w Pruchniku. Jego nazwa nawiązuje do historycznego zwyczaju, kiedy to właśnie w Pruchniku odbywały się targi mięsne, zwane sochaczkami, na których chłopi z okolicznych wsi mogli przywozić i sprzedawać mięso. Nazwa pochodzi od sochy, to też niesamowite, czyli kija, na którym wieszano mięso i sparadowano sobie, żeby kupujący mogli zobaczyć. Więc sochacz w słowniku języka polskiego oznacza po prostu rzemieślnika, który mieszkał i pracował na przedmieściach lub we wsi i nie podlegał jurysdykcji miejskich cechów rzemieślniczych. Współcześnie celem jarmarku jest właśnie promowanie twórczości ludowej i rzemiosła, a w szczególności właśnie tych ginących zawodów, o których dzisiaj mówimy.
No bo trzeba przyznać, że właśnie ten rozwój technologii, o którym mówiliśmy na początku, automatyzacja, a także zmiany w konsumpcji i stylu życia, to jest też bardzo ważne, wpływają na to, że pewne tradycyjne umiejętności stają się mniej potrzebne lub wręcz zanikają. Ale niektóre z tych wydawałoby się ginących zawodów, zwłaszcza rzemieślnicze, przeżywają renesans, o czym wspomniałam parę minut temu, w kontekście powrotu do rękodzieła i ekologicznego stylu życia. Też trzeba dodać, że dzięki rozwojowi internetu rzemieślnicy mają szansę teraz dotrzeć do szerszego grona klientów, a ich te unikatowe usługi stają się coraz bardziej poszukiwane. I jeżeli ktoś jest rzeczywiście bardzo taki przedsiębiorczy, to znajduje swoje miejsce w internecie i ten zawód zaczyna się odnawiać, a ludzie mogą z tego całkiem nieźle żyć. Wielka pochwała dla takich osób, które potrafią właśnie w ten sposób jeszcze te swoje umiejętności sprzedać. A my, no cóż, zapraszamy na 23. Jarmark Sztuki Ludowej, Pruchnickie Sochaczki w Pruchniku. Poszukajcie tam Państwo przedstawicieli zawodów, którzy wytwarzają jeszcze wspaniałe produkty rzemieślnicze. Zapraszamy do Pruchnika i zapraszamy za tydzień do słuchania naszej audycji.
Zapraszamy serdecznie.